Rozdział 9.
Już od wczesnego rana miało się na Kurzawę. Dzień nastał chmurny, wietrzny i wielce swarliwy. Śnieg pruszył drobny, suchy, a ostry jej kasza ledwie przetarta w żarnach. Porówno zaś zrywał się coraz mocniej wiatr, hukliwy silniej i kołujący niespodzianymi nawrotami, że jako ten pijanica taczał się na wszystkie strony, skowyczał, przegwizdywał, a śniegami miecił zapalczywie. Nie bacząc jednak na pogodę, zaraz z pierwszego południa Hanka ze starym Blicą, a z nimi jeszcze parę komornic, wybrali się po susz do lasu. Czas był niepowiedzianie przykry. Wiatr tłukł się po polach, ciepał drzewami, churkotał po wsi, a co trochę podrywał tumany śniegów, zakręcał z poświstem i wytrzepywał je nad światem, kiedy te chusty pełne białych, akujących paździerzy, że wszystko topiło się w niezrozpoznanej mątwie i świstach. Zaraz za wsią poszli Gęsiego, przywianymi miedzami ku borom, ledwie czubami widnym w Kurzawie, a jeszcze dalekim. Wiatr wzmagał się jeszcze, bił ze wszystkich stron, tańcował, kręcił i tak w nich siepał, że ledwie mogli się utrzymać na nogach. Przyginali się ino bardziej ku ziemi, a on zabiegał z przodu, darł suchy śnieg pomieszany z piaskiem i prażył w twarze, aż oczy trzeba było przysłaniać. Szli w milczeniu, jako że wiatr zatykał i rwał słowa, a postękując nieco i ręce rozcierając śniegiem, bo ziom był przenikliwy i na wskroś lichą przyodziewkę przejmował i zaspy się czyniły od kamionek, to od drzew i groblami zastępowały, że każdą trzeba było wymijać, nakładając niemało drogi. Hanka szła naprzedzie, często się obzierając za ojcem, którym skulony, z okręconą zapaskę głową, w starym kożuchu antkowym, przepasany powrósłem, wlugł się na końcu, ledwie się poruchając pod wiatr. Zatykało go cięgiem, przystawać musiał co trochę, by wytchnąć i obetrzeć załzawione od wiatru oczy. Potem zaś w dyrdy śpieszył, cicho pojękując.
— Idę, Hanuś, idę. Nie bój się, nie ostanę.
— Już ci. Wolałby pozostać na przypiecku, wolał. Ale cóż, kiedy ona biedaczka szła, śmiałby to ostać? A i w chałupie ziąpnie do wytrzymania. Dzieci skwierczą z zimna, waży już nie było przy czym zrobić, że jeno suchego chleba pojedli. A tu zimny wiatr tak przebierał po kościach, kieby tymi lodowymi palicami, przemyśliwał, dyrdając za nimi. Pewnie, że kiedy mus ułapi za łeb, nie wyślizgniesz się, człowieku, nie. To Hanusia jeno zasiekła zęby i szła ano pod drzewo razem z komornicami. Prawda, na to już zeszło, że w parze z Filipkową, z Krakaliną, ze starą Kubusową i Magdą Kozłową, z tymi największymi biedotami w jeden rząd razem. Wzdychała jeno ciężko, zacinała zęby, a szła. I to nie po raz pierwszy, nie. A niech ta, a niech ta, szeptała twardo, moc w sobie wzbierając i cierpliwość. Trzeba, to chodzi po drzewo, dyguje na plecach w jeden z rząd z dziadówkami, jak Filipka stawa. A płakać nie będzie, ni żalić się nie będzie, ni o poratunek zabiegać. Gdzie to i pójdzie? Dadzą chyba, ale to jakieś słowo litościwe, od którego dziw krew nie tryśnie z serca. Pan Jezus ją doświadcza, krzyże zsyła, to może kiedyś i wynagrodzi. A niech ta, przetrzyma wszystko. Nie pomarnuje się z dziećmi i rąk nie opuści, a na politowanie ludzkie niepośmiewisko się nie da. Wycierpiała się ona ostatnimi czasy tyle, że każda kosteczka trzęsła się w niej i łamała z osobna z tego bolenia. Wycierpiała. Nie to, że bieda i poniewierka. Że często głód, że ledwie dzieciom starczyło, nie. Że Antek w karczmie przypijał z kamratami, a odo mnie stajał, a kiedy ten pies zwleczony chyłkiem się do chałupy wsuwa i na jakie bądź słowo napomnienia za kij chwyta. Bywa to bowiem nierzadko i gdzie indziej, można by odpuścić. Ot, przyszła na niego taka zła godzina, to by ano jeno cierpliwie przeczekać, przejść jeszcze można. Ale tego przeniewierstwa nie mogła mu zapomnieć, przeboleć i darować, nie, nie poradziła. Jak to? Ma żonę i dzieci, a o wszystkim zapomniał na tamtej? To ją kieby rozpalonym ogniem ściskało za serce, przygryzało na wskroś i rozrastało się w niej piekącą, nieustępliwą pamięcią. Zajagnął lata, ją miłuje, przez nią to wszystko. Zdało się jej, że zły idzie po bok, a wciąż szepta do ucha te straszne przypominki. Nie uciec od nich, ni zapomnieć, nie. Ból poniewierki dusznej, poniżenia, zazdrość, wstyd, pomsta i te wszystkie jędze nieszczęścia wsadzały kolczaste łby do jej serca i tak szarpały, że choćby krzyczeć w niebogłosy, a łbem tłuco ścianę. Zmiłuj się, Panie, pofolguj, Jezu, jęczała w sobie, podnosząc rozpalone, nigdy nie wysychającymi łzami oczy ku niebu. Zaczęła przyspieszać kroku, bo tak wiało na tych podleśnych wyżniach, że już nie mogła wytrzymać zimna. Baby zaś ostawały nieco i szły wolniej, kiedy te czerwone kłęby ledwie widne w Kurzawie, a bór już był niedaleko, gdy tumany opadły na chwilę. Wyrastał nagle z bielizny ogromną, ciemną ścianą pni zwartych, przez które mroczyły ciche, lodowate głębie.
— Chodźcie prędzej! —
W lesie będzie ta odpoczywały, nawoływała niecierpliwie. Ale kobietom się nie śpieszyło, odpoczywały często, przekucając na śniegu głowami od wiatru, kiedy to stado kuropatew i rajcowały z cicha, zaś na jej wołania Filipka mruknęła niechętnie. Hanka ganie jak ten pies za wroną i myśli, że rychlej co złapie. Na co to jej zeszło, chudziaczce, szepnęła współczująco Krakalina. Nawygrzewała się dosyć w bordowej chałupie. Najadła tłusto, nasmakowała dobrości, to może i teraz i biedy popróbować. Człowiek całe życie przymiera głodem, haruje jak wół, a nikt to nawet nie polituje. A przudzi to nas nawet nie pozdrawiała. No i ściewy, chleb daje rogi, a głód nogi powiadają. Chciałam kiedyś pożyczyć terlicy, powiedziała, że mala siebie. Prawda, że ona ta otwartej ręki dla ludzi nie miała. Wynosiła się nad drugie jak wszystkie bryny. Ale szkoda kobiety, szkoda. Po sprawiedliwości, ale ten Antek Łajdus, no. Już ci, że Łajdus, już ci. Ale jej to wiadomo, że jej suczka nie chce, pies nie weźmie. Każdy chłop poleci, jak go kiecką przywabią. Gdyby na mnie padło, na środku drogi zdarłabym Jagnę za łeb. A wyzwała, skleła, kudłów naczesała, żeby całe życie pamiętała. Przyjdzie i do tego, jeśli czymś gorszym się nie skończy. To już takie paczesiowe nasienie, a Dominikowa nie incza była, nie. Chodź ma, wiatr nisko podpiera, to na noc może ustać. Dowlekli się wnet do lasu i porozchodzili, a blisko, by móc się skrzyknąć łacno do powrotu. Mrok ich ogarnął i pochłonął całkiem, że ledwie gdzieniegdzie ślad jaki ostał. Bór był stary, ogromny, wyniosły. Sosna stała przy sośnie nieprzeliczoną ciżbą, gęstwą nieprzebraną, a tak śmigłą, prostą i mocarną, że widziały się kiej te wielgachne słupy z opleśniałej miedzi, majaczące w mroku szarozielonych sklepień nieprzejrzanymi rzędami. Posępne, lodowate brzaski biły z dołu od śniegów, zaś w górze przez strzępiaste konary niby wskroś dziurawionych z trzech światło nieba białawe i mętne. Wichura przelewała się górą, że czasami cichość się czyniła jakby w kościele, kiedy to z nagła organy zmilkną i śpiewy ustaną, a jeno szemrzą wzdychy ostatnie, tupoty, pogasłe brzmienia pacierzów i te przytajone, konające nuty. Bór stawał się wtedy nieruchomy, oniemiały jakby wsłuchany w żgmotliwą wrzawę, a ten dziki krzyk pól tratowanych, co rwał się gdzieś ich ze świata i niósł wysoko, daleko, że tylko jękliwym świegotem drgał po lesie. Wnet jednak wicher uderzał w bór całą mocą, wszystkimi kłami trzaskał o pnie, wżerał się w lute głębie, porykiwał w mrokach, targał olbrzymami, ale na darmo, nie przemógł, bo wyzbyty z sił opadał, głuchnął i marł ze skowytem w gęstych, przyziemnych krzach. A las ani drgnął, ni jedna gałąź nie trzasnęła, ni jeden pień się zakołysał. Cichość była jeszcze głębsza i bardziej przerażająca, że tylko ptak jaki niekiedy załopotał wskroś mroków. A czasami znowu wichura spadała tak nagle, niespodzianie i potężnie, jak ten jastrząb spada zgłodniały. Tak łomotała skrzydłami, rwała wierzchoły, gnietła i rozwalała wszystko ze wściekłym rykiem, aż bór drgał jakby przebudzony, otrząsał się z martwoty, chwiał z końca w koniec, drzewa kolebały się, od drzew pomruk leciał groźny, przyduszony i z nagła bór się prostował, podnosił, szedł jakby, przyginał ciężko i uderzał ze strasznym krzykiem, a bił już jak ten mocarz oślepły gniewem i pomstą, że wrzask się zrywał. Ból napełniał las, strach padał na wszelkie stworzenia przyczajone w podszyciach, a oszalałe z trwogi ptactwo tłukło się wśród śniegów lejących się wzburzonymi strugami i wśród podruzgotanych gałęzi wierzchołków. Ale potem nastawały długie, zgoła martwe cisze, w których słychać było wyraźnie jakieś dalekie, ciężkie łomoty.
Las rąbił przy wilczych dołach, gęsto się wali,
szepnął stary, nasłuchując nad ziemią głuchych drgań. Nie marudźcie, do nocy siedzieć nie będziemy. Zeszli się w wysoki, młody zagajnik, w taki gąszcz splątanych i zwartych ze sobą gałęzi, że ledwie się mogli przeciskać do środka. Cisza ich otoczyła grobowa, żaden głos się już tam nie przedzierał, nawet światło jedno z trudem sączyło się przez grubą pokrywę śniegu, wiszącą na czubach niby dach. Ziemista, spopielała szarość zapełniała głębie. Śniegu prawie nie było na ziemi, a tylko opadły z dawna, zwietrzały susz zaścielał miejscami po kolana. Kaj śnieka i zieleniły się pulka mchów, to jakby przytajone przed zimą zżółkłe jagodziny albo muchar zaschnięty. Hanka obłamywała kulką co grubsze gałęzie, przycinała je do jednego wymiaru, układając w rozpostartą płachtę, a robiła tak zapalczywie, aż chustkę zrzuciła z gorąca i może w jaką godzinę narychtowała takie brzemiono drewek, iż ledwie mogła je sobie zadać. Stary też narządził pęknie z gorszy, obwiązał sznurem i wlugł go, rozglądając się za pniem, by z niego łatwiej wziąć na plecy. Hukali na kobiety, ale w dużym lesie znowu srożyła się wichura, to się nie skrzyknęli.
Anuś, do Topolowej nam się przebrać lepiej będzie niż przez pola.
To chodźmy, pilnujcie się mnie i daleko nie ostajcie.
Wzięli się zaraz z miejsca na lewo, przez kawał starej dębiny, ale ciężko było. Śnieg leżał po kolana, to górbił się miejscami w zagony, bo drzewa stały rzadko i bez liści. Tyle, że gdzieniegdzie wśród rozłożystych, potężnych konarów trzęsły się siwe brody, to i owdzie jaki młody dąbek, pokryty zrudziałymi kudłami, przyginał się do ziemi ze świstem. Wiatr dął z całej mocy i tak kurzył śniegiem, iż iść było niepodobna. Stary się wnet zmęczył i ustał. A i Hance sił brakowało, to jeno wspierała się brzemieniem od drzewa, wystrachanymi oczami szukając lepszej drogi.
Nie przejdziemy tędy, a za dębiną mokradła, nawróćmy do pól.
Jakoż nawrócili w duży, zwarty las sosnowy, gdzie ciszej było nieco i śniegi nie zalegały tak wysoko, a pokrótce wyszli na pola. Ale tam szły takie zakurki, że świata nie rozpoznał nawet na to śmignięcie kamieniem nic. Jeno biała, rozkłębiona, przewalająca się ćma. Wicher zaś wciąż parł ku borowi, odbijał się kij od ściany, przewalał w znak na pola, ale wstawał niezmożony, zgarniał całe góry śniegów i niby tą białą chmurą prał w drzewa, aż jęk leciał po lesie, a tak mącił, zakręcał i bił, że ledwie weszli na zagony, starego ciepnął o ziem, aż dźwigać go musiała, sama ledwie mogąc się utrzymać na nogach. Wrócili do boru i przykucnąwszy za pniami medytowali, którędy pójść, bo całkiem już nie wiada było, w jaką stronę się obrócić.
Tą dróżką na lewo, a wyjdziemy niechybnie do Topolowej przy krzyżu.
Kij całkiem nie baczę tej dróżki.
Tłumaczył długo, bo się bała puścić na niepewne.
A miarkujcie, aby w jakąś stronę nie wziąć. Od lewej ręki widzi mi się.
Powlekli się wzdłuż lasu, pobrzeżem, skrywając się nieco od naporu wichury.
Chodźcie prędzej, nocy tylko co patrzeć.
I do tego powietrza złapię. I letę, Hanuś, letę.
Juści. Nieletko się im było przebierać. Dróżkę całkiem zasypało, a do tego z boku od pól wciąż grzmocił wicher i ciepał śnieżycą. Próżno się chronili za drzewa, to przywierali jak te zajączki pod jałowicami. Wszędzie przewiewało do kości, zaś głębią straszno było iść. Drzewa szumiały nisko, cały las się kolebał i prawie ziemię zamiatał konarami. Gałęzie siekły po twarzach, to czasami z takim trzaskiem padały chojary, iż się wydawało, że cały bór runie zdruzgotany. Biegli też, co ino sił i tchu starczyło, aby rychlej dopaść drogi i zdążyć przed nocą, która mogła spaść leda chwila, bo już szarzało nieco na polach i wskroś z kołtunionych śniegów przewijały się ślepe smugi, kiedy te dymy jeszcze nikłe. Dorwali się wreszcie do drogi i padli pod krzyżem ledwie żywi z utrudzenia. Krzyż stał na skraju lasu, tuż przy drodze. Broniły go od burzy cztery ogromne brzozy w białych gzłach, z obwisłymi niby warkocze gałęziami. Na czarnym drzewie był rozkrzyżowany Chrystus z blachy, pomalowany w takie kolory, że jakby żywi się widział. Snadź wiatr oderwał go, bo wisiał tylko na jednej ręce, trzaskał sobą o drzewo i skrzypiał zardzewiałym głosem, jakby litości prosił i poratunku. Brzozy targane wichurą okrywały go cięgiem sobą, trzęsły się, przyginały, a śniegowe tumany zasypywały kurzawą, że stał cały w mgłach, przez które migotało Jezusowe sine ciało, jego blada, okrwawiona twarz i wychylała się raz po raz z bielizn, aż się luto robiło na sercu. Stary spoglądał nań z przerażeniem, żegnał się, ale nie śmiał odezwać, bo Hanka miała twarz srogą, zaciętą, nierozpoznaną, jak ta noc, co już szła przyczajona wskroś wichrów, śniegów, tumanów, wskroś świata. Zdawała się nic nie wiedzieć i na nic nie baczyć. Siedziała zatopiona w mrocznych myśleniach, a wciąż o jednym, o antkowym przeniewierstwie. Tuman się w niej kłębił, pełen okrwawionych wzdychów, jako to Jezusowe ciało na krzyżu, pełen zakrzepłych wlód i palących łez, pełen żywych, a zapiekłych w boleści głosów. Wstydu nie ma, Boga się nie boi, to ci jakby zrodzoną matką się sprzągł. Jezus, Jezus! Zgroza ją poderwała, kiedy huragan, strach nią zatrząsł, a potem zawrzała gniewem tak dzikim i mściwym, jak ten bór, co się był przygiął naraz i rzucił rozsrożony na wichurę.
Chodźmy prędzej, chodźmy!
Wołała, zarzucając brzemię i przygięta pod ciężarem weszła na drogę, nie oglądając się za starym. Poganiała ją niezmożona, zawzięta złość.
Zapłacę ci za wszystko, zapłacę! Skowyczała dziko, kiedy te topole nagie, rozkrzyczane, zmagające się z wichurą. Dosyć już tego, a to i kamień już by się rozpękł, gdyby go robak taki przewiercał. Antek chce, to niech przepada. Niech w karczmie przesiaduje, ale swojej krzywdy nie daruje, nie. Zapłacę jej za wszystko.
Zgniję za to w kryminale, to zgniję. Ale już by sprawiedliwości na świecie nie było, żeby taka spokojnie chodziła po świętej ziemi. Przemyśliwała srogo, ale zwolna przygasały w niej złości i bladły, kiedy te kwiaty na mrozie. Bo sił zaczynało brakować, ciężar ją przygniatał, sęki wpijały się w plecy i chociaż przez zapaskę i kaftan, a wgniatały się w żywe mięso. Ramiona ją strasznie bolały, a zaś ten węzeł płachty zakręcony w kij wrzynał się w gardziel i dusił. Szła coraz wolniej i ciężej. Droga była kopna, zawalona zaspami i otwarta na przestrzał dla wiatrów, że to pole z obu stron ledwie były widne w kurzawie. Stały chwiejnym, nieskończonym szeregiem, szumiały rozpacznie, targając się kiedy te ptaki poplątane we wnykach, bijące na oślep skrzydłami i rozkrzyczane. Wicher jakby już tracił na mocy. Przycichał górą, ale natomiast coraz wścieklej tarzał się na polach. Z obu stron drogi, na równinach, w poszarzałych ich mętnych dalach kotłowała się wciąż zawieja. Tysiące wirów zawodziło diabelsko tan, tysiące kłębów zrywało się z ziemi, toczyło, narastało, kiedy te wielgachne białe wrzeciona furkoczące. Tysiące kup ogromnych, stogów powichrzonych, grobel szło po polach, ruchało się, kłębiło, w oczach rosło, podnosiło się w górę, sięgało zda się nieba, przysłaniało świat i pękało ze świstem i wrzawą. Jakby tym kotłem gotującym się przepełnionym białym wrzątkiem, rozkipionym, okrytym osędzielizną i parami lodowymi, widziała się cała ziemia. A zewsząd wraz z nocy szło tysiące głosów. Podnosiły się z ziemi, syczały górą, brzmiały wszędzie jakieś poświsty, kiedy batami siekły na okół. To grania nierozpoznane drgały nad ziemią, to szumy borów huczały niby ta organowa muzyka w czas podniesienia, to jakieś krzyki długie, żałosne rozpierały powietrze jakby krzyki ptaków zbłąkanych, jakieś skowyczące, straszne ugania, to chichoty, to te ostre, suche poświsty topoli kołyszące się w mętnych, białawych kurzawach, niby straszne majaki z powyciąganymi ku niebu ramionami. Nic nie rozeznał i na krok jeden. Że Hanka omackiem prawie się wlekła od topoli do topoli, odpoczywała często z przerażeniem nasłuchując tych głosów. Pod jakąś topolą czerniał przyczajony zajączek, który na jej widok rymnął w zawieje, że go porwały jakby w pazury, aż bek się rozległ bolesny w kurzawie. Patrzała za nim z politowaniem, bo już ruchać się nie mogła. Przyginała się coraz niżej i ledwie nogi potrafiła wyciągnąć ze śniegu. Tak ją przygniatało to brzemię, iż zdawało się jej chwilami, jako dźwiga na sobie ziemię, śniegi, wichry, cały świat zgoła. I że zawsze tak szła śmiertelnie wyczerpana, ledwie żywa z utrudzenia, z okrwawioną, przesmutną duszą w sobie. I zawsze do końca świata tak wlec się będzie, zawsze. Strasznie się jej dłużyło. Droga jakby nie miała końca, a ciężar tak przygniatał, iż coraz częściej przywierała pod drzewami i coraz dłużej siedziała omroczona, na pół przytomna. Chłodziła śniegiem rozpaloną twarz, przecierała oczy, trzeźwiła się jak mogła, a wciąż jakby zapadała na samo dno tej rozkrzyczanej, łutej rozwieji żywiołów. Jeno popłakiwała żałośnie, łzy same się lały, tryskając z tych najgłębszych, utajonych smutków człowieczych. Z samego dna serca rozdartego, z tego skrzybotu ginących bez ratunku, czasem zaś, ale rzadko, bo zapominała o wszystkim, modliła się. Szeptała pacierze jękliwym głosem, ćwierkała je w sobie porwanymi słowami, kiedy ten ptaszek marznący, którym tylko kiedyś niekiej zatrzepie skrzydłami, a że już mocy nijakiej nie ma, to przysiada, tuli się, piłka i wraz zapada w coraz głębszą senność. Drgała naraz, porywając się z miejsca wystraszona. Zdało się jej bowiem, iż słyszy jakieś płakanie i przyzywy dziecińskie, jakby to jej Pietruś wołał. I biegła znowu całą mocą, potykała się o zwały, plątała w zaspach, a szła gnana trwogą o dzieci, która wstała w niej z nagła i kiedy biczem popędzała, że już nie czuła zmęczenia ni zimna. Z wiatrem dobiegło ją jakieś dzwonienie, brzęk orczyków i głosy ludzkie, ale tak rozpadłe, że choć przystanęła nasłuchując, nie zebrała ni słowa. Ktoś jednak jechał za nią i był coraz bliżej, aż się wyłoniły z kurzawy łby końskie. — Ojcowie! — szepnęła dojrzawszy białą łysicę źrebicy i ruszyła nie czekając. Nie omyliła się. Boryna to powracał ze sądów z Witkiem i Jambrożym. Jechali zwolna, gdyż przez zaspy ledwie się było można przekopać, a nawet w gorszych miejscach musieli konie przeprowadzać za uzdy. Snać byli nie z gorzej napici, bo rajcowali z prześmiechami głośnymi, a Jambroży często podśpiewywał po swojemu, nie bacząc na zamieć. Hanka ustąpiła z drogi, naciągając chustkę bardziej na oczy, ale mimo to stary przy wymijaniu poznał ją zaraz z pierwszego rzutu i przyłożył koniom po bacie, by prędzej przejechać. Szkapy poderwały się z miejsca i wnet utknęły w nowej zaspie. Wtedy obejrzał się i wstrzymał konie, a gdy się wyłoniła z kurzawy i zrównała z saniami, powiedział: — Zwal drzewo w pół koszki, przysiądź się, podwiezę cię. Tak była nawykła do ojcowych przykazów, że spełniła wszystko bez wahania. — Bylice zabrali Bartek. Siedział ano pod drzewem i płakał, jadą za nami. Nie odrzekła, zaopatrzona ponuro w mątwę nocy i kurzawy, jaka się srożyła dookoła. Siedziała skulona na przednim siedzeniu, dygocząc z utrudzenia i nie mogąc jeszcze myśli pozbierać. A stary przyglądał się jej długo i uważnie. Zmizerowana była, że aż litość brała patrzeć na jej twarz wychudzoną, siną, podmrażaną. Oczy miała zapuchłe od płaczów, a usta zacięte boleśnie. Trzęsła się cała z umęczenia i zimna, próżna, obtulając w obdartą chuścinę.
Powinnaś się ochraniać. W takim stanie nie trudno o chorobę.
A któż to za mnie zrobi? Szepnęła cicho.
Na taki czas wybierać się do boru.
Drzewa zabrakło. Ważnie było przy czym zgotować.
Chłopaki zdrowe?
Pietruś chorzał bez parę niedziel, ale już tak całkiem wydobrzał, że teraz dwa razy tyle by jadł.
Odpowiadała śmiało, budząc się z odrętwienia. Odsłoniła z twarzy chustę, spozierając mu prosto w oczy bez dawnego lęku i zestrachanej pokorności. Stary zaś wciąż zagadywał i pytał, a zdumiewał się wielce nad jej przemianą. Nie mógł się bowiem doszukać dawnej Hanki. Dziwny, mrożący spokój bił od niej, a jakaś moc skamieniała, nieustępliwa, widniała w jej zaciętych wargach. Nie przerażał ją jak dawniej. Mówiła niby z równym, a obcym o różnych rzeczach, nie skarżąc się ani słówkiem, nie żaląc. Odpowiadała prosto, do składu, a głosem dziwnie surowym, przecierpianym i przez to jakby stężałym w chropawą grudę utajonych boleń. Ino w oczach niebieskich, wypłakanych, tliło się ostre zarzewie czującej mocno duszy.
Odmieniłeś się, widzę.
Bieda ładniej przekuwa człowieka, niżli kowal żelazo.
Zdumiał się nad odpowiedzią, że nie wiedział, co to rzec, więc zwrócił się do Jambroża mówić o sprawie ze dworem, którą wbrew zapewnieniom wójta przegrał i jeszcze koszta musiał zapłacić.
Odbierę se, com stracił. Odbierę, mówił spokojnie. Trudno to będzie. Dwór ma długie ręce i wszędzie poradzi się zastawić. I na zastawie jest sposób, i na wszystko jest sposób, by ino cierpliwość mieć i poczekać na porę. Wasza prawda, Macieju, ale też ziąb, no, wartałoby do karczmy na rozgrzewkę wstąpić. Wstąpimy, ma być kwaśno, niech będzie jakiej ocet. Ale powiadam wam, że ino kowal musi kuć żelazo, póki gorąc trzyma. Człowiek, jeśli chce co wygrać, na zimno musi kuć dole, a w cierpliwości hartować.
Dojeżdżali do wsi, mrok się już był robił gęsty i wichura przechodziła. Kurzyło się jeszcze galanto po drodze, że domów nie rozpoznał, ale zwolna przycichało na świecie. Na wprost dróżki do chałupy stary wstrzymał konie i gdy wysiadła, pomagał jej wziąć brzemię na plecy, a wreszcie rzekł z cicha do niej tylko.
Zajrzyj do mnie którego dnia, choćby jutro. Miarkuję, że musi być z wami krucho. Ten łajdus przepija wszystko, a ty pewnikiem mrzesz głodem z dziećmi.
Wygnaliście nas, to gdzie bym zaś śmiała przyjść?
Głupiaś, jętrza to rzecz nie twoja, mówię ci, przyjdź, znajdzie się jeszcze i dla was.
Pocałowała go w rękę i odchodziła bez słowa. Tak ją ułapiło rozrzewnienie za grdykę, że głosu nie mogła wydobyć.
— Przyjdziesz to?
— zapytał za nią dziwnie miętko i ciepło.
— Przyjdę. Bóg wam zapłać, kiedy przykazujecie, to przyjdę.
Popędził konie i zaraz skręcał przed karczmę. A Hanka, już nie czekając na ojca, który akuratnie wysiadał z bartkowych sani, poleciała do chałupy. W izbie było ciemno i tak zimno, że gorzej się widziało niźli na dworze. Dzieci spały pokulone w łóżku pod pierzyną, zakrzątnęła się żwawo koło warzy i obrządków, a wciąż przemyśliwało o tym dziwnym spotkaniu z Boryną.
— Nie! Żebyś skapiał, nie przyjdę, dałby mi Antek! — wykrzyknęła ze złością, ale równocześnie i inne, bardziej spokojne myśli przychodziły, a z nimi i bunt srogi przeciwko mężowi.
— Jakże? Przez kogóż to wycierpiała najwięcej, jeśli nie przez niego? Stary zapisał grunt tej świni i wygnał ich, prawda? Ale Antek go pierwszy pobił i zawsze szczekał na niego, to i się oześlił.
Miał prawo. Każdy by to zrobił, grunt jego i dzieciński, ale póki żyje, jego wola dać lub nie.
A jak to miętko powiedział... Przyjdź, o dzieci pytał, o wszystko, juści, a i pół tej biedy i poniewierki by nie było, gdyby się Antek nie sprzągł z tą suką, temu stary niewinowaty, nie.
Rozmyślała różnie i tłumaczyła i coraz bardziej ustępował w niej gniew do starego. Przywlógł się i bylica, tak przemarzły i zmęczony srodze, że z dobrą godzinę rozgrzewał się przed kominem, nim zaczął opowiadać, jako już był całkiem ustał, a może by i zamroził się na śmierć pod drzewem, gdyby nie Boryna.
Dojrzał mnie i chciał brać na sanie, ale gdy mu rzekł, iżeś przodem poszła, ostawił mnie Bartkowi, a sam pognał konie, by cię dogonić.
Tak było? Nic mi o tym nie powiedział.
Kwardy on jeno zwierzchu, dla niepoznaki.
Po kolacji, gdy dzieci nakarmione dosyta, poubtulane w pierzyny znowu zasnęły, Hanka siadła przed ogniem do przędzenia resztek wełny organiścinej, a stary wygrzewał się wciąż, spoglądając nieśmiało, chrząkał, zbierał odwagę, aż w końcu zaczął jękliwie.
— Zrób z nim zgodę. Nantka się nie oglądaj, a ino siebie i dzieci miej na widoku.
— Łatno to powiedzieć.
— Kiedy on pierwszy przystąpił do ciebie z dobrym słowem, poniechaj złości. Tam u niego w chałupie piekło. Nie dziś, to jutro Jagnę wygoni i ostanie sam. Józka nie poradzi w tylem gospodarstwie. Stary jeszcze nie jest, ale też wszystkiego nie zrobi, nie dojrzy. Dobrze, byś jego łaskę na ten czas miała. Otoś zabiegać powinna. Byłabyś mu pod ręką w sposobną porę, to nie wiadę, jakby się stało. Może by przyzwał z powrotem. Nie zdzierżysz takiej biedzie, nie.
Opuściła na te słowa Wrzeciono, wsparła głowę o prześlicę i zadumała się głęboko nad swoją dolą, rozważając powoli rady ojcowe. A stary przyszykował sobie spanie i cicho zapytywał.
— Mówił w drodze z tobą?
Opowiedziała, jak było.
— To idź, córko, bierzy choćby zaraz jutro, staw mu się, kiej przyzywa, bierzy. Bacz ino na siebie i dzieci, starego się trzymaj, oczami mu świeć, dobrą mu bądź. Pokorne ciele dwie matki z się. Złością jeszcze nikt te świata nie zwojował. Antek jeszcze powróci do ciebie. Opętało go złe i rzuca po świecie. A wnet przejrzy i powróci. Pan Jezus podaje ci taką godzinę, by z biedy wyciągnąć. To nikogo nie słuchaj, a bierzej.
Długo ją namawiał i przekonywał, a nie doczekawszy się żadnej odpowiedzi, zmilknął pomarkotniały i narządziwszy sobie spanie, legł cicho. Hanka zaś przędła dalej, rozmyślając nad jego radami. Czasem zaś wyglądała oknem, czy Antek nie wraca, ale nie było ani słuchu. Siadała znowu do roboty, ale nie mogła prząść dzisiaj. Nitka się rwała, to Wrzeciono wypadało z palców, bo coraz pilniej rozważała słowa Borynowe.
A może się tak stanie? Może przyjdzie taka godzina, że ją przyzwie?
I zwolna, zwolna, kołująca jeszcze, pełna wahań, wstawała w niej niezmożona chęć zgody i powrotu do starego.
Troje nas cierpi biedę, a nie za długo będzie czworo. Dam to wtedy radę, co?
Antka już nie wliczała, nie brała w rachubę w tej chwili. Widziała tylko siebie i dzieci. Sama się czuła gotową do stawania za wszystkich. Jakże na kogo się to spuści? Kto to pomoże? Chyba Bóg jeden, albo i Boryna. Zaczęła marzyć, że niechby się jedno dorwała z powrotem gospodarstwa, niechby znowu poczuła ziemię pod nogami, to się tak przypnie do niej, tak wewprze całą duszą i pazurami, że nic ją nie oderwie i nie zmoże. Nadzieja w niej rosła wraz z takim nabierem sił, aż ją rozpierało w środku od mocy, nieustępliwości, a odwagi. Ognie chodziły po niej, oczy się roziskrzały, już się nawet czuła tam u Borynów, rządziła wszystkim, gospodynią była. Długo, może do samego północka, tak się rozmarzała, postanawiając równocześnie, że zaraz z rana, jak przykazywał, zabierze jeno dzieci i pójdzie do starego, choćby Antek nie wiem, jak zakazywał, choćby ją nawet skatował, nie posłucha i pójdzie, a tej dobrej okazji nie popuści. Moc w sobie poczuła niezmożoną do walki choćby z całym światem, nie wahała się już, ni bała niczego. Wyjrzała jeszcze na dwór, wiatr całkiem ustał, uspokoiło się zupełnie, noc była ciemna, że ledwie te śniegi szarzały, na niebie kłębiły się ogromne chmury i przewalały się jakieś wody. Od borów dalekich, czy też z tej ciemnicy nieprzejrzanej, szły jakieś głuche szumy. Skasiła światło i szepcząc pacierze zaczęła się rozbierać. Naraz jakiś wrzask daleki, przytłumiony, zagrał w ciszy. Rósł, rozlegał się coraz wyraźniej, a wraz z nim i blask krwawy uderzył w szyby.
Wybiegła przed dom wystraszona. Paliło się. Gdzieś ze środka wsi buchały słupy ognia, dymów i iskier. Dzwon zaczął bić na trwogę i krzyki się wzmagały.
— Gore! Wstawaj ta gore! — zakrzyczała do Stachów, przyodziała się na prędce i wypadła na dróżkę, ale zaraz prawie natknęła się na Antka biegnącego pędem ode wsi.
— U kogo się pali? — Nie wiem, wracaj do chałupy.
— Może to u ojca, bo jakoś w pośrodku — bełkotała w trwodze śmiertelnej.
— Wracaj, psia krew!
— ryknął, porywając ją przez siłę do izby. Okrwawiony był, bez czapki, kożuch miał porozrywany, twarz osmoloną i dziki, nieprzytomny ogień w oczach.